Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam na poniedziałkowe spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Dziś obracamy się wokół jednego tematu z racji przypadającej dzisiaj rocznicy, bowiem 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został papieżem. Pierwszy papież Polak, jak dotąd jedyny. 39. rocznica tego wydarzenia mija dzisiaj, no i to jest okazja, żeby porozmawiać o tym, co zostało po świętym już Janie Pawle II w tym wymiarze globalnym, w tym wymiarze krajowym, no i w naszym wymiarze diecezjalnym. A zostało sporo. Będziemy o tym rozmawiać z moimi gośćmi. Ojciec Grzegorz Kramer, jezuita i proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Zacznijmy od tego wymiaru światowego. 104 pielgrzymki na swoim koncie miał święty Jan Paweł II. No i właśnie po pielgrzymkach można mówić o wymiarze jego pontyfikatu, bo to pierwszy papież, który wyszedł tak naprawdę w takiej ilości za mury Watykanu i taką drogę obrał sobie w swojej ewangelizacji. To pomogło mu spojrzeć, ogarnąć, zbliżyć cały świat?
No myślę, że tak, no bo gdyby tak nie było, to bym tego nie robił, ale wydaje mi się, że jemu osobiście to bardzo pomogło przypominać sobie cały czas, że jest papieżem całego Kościoła, tak, że nie jest tylko papieżem Polakiem, nie jest tylko papieżem w Watykanie, ale jest też papieżem w Meksyku, w Kolumbii, wszędzie, także na całym świecie jest Kościół i tam jest też papież, więc myślę, że to jest najpierw to chyba było dla niego bardzo ważne. No i myślę, że też jeśli mówimy z naszej perspektywy polskiej, to też dla nas był bardzo wyraźny znak, że chociaż mówiliśmy, że to jest nasz papież, to nie był nasz papież, tylko to był papież Kościoła. I więc myślę, że tak, że jemu to bardzo pomagało w tym globalnym rządzeniu Kościołem i byciu pielgrzymem na całym świecie.
Tak jak Polacy witali papieża Franciszka w kraju, gdy przylatywał na pielgrzymki, tak witał go cały świat, bo obrazki właściwie powtarzały się te same. Tłumy ludzi na lotniskach, miliony ludzi na mszach organizowanych chociażby na stadionach, no i bycie w każdym zakątku świata.
No, znaczy to prawda, że to był taki pontyfikat pełen emocji, tak? I warto też zwrócić uwagę na to, że Karol Wojtyła, Jan Paweł II wyznaczył nowe trendy papiestwa, bo od tej pory faktycznie nie wyobrażamy sobie już papieża, który siedzi w Watykanie i jest tą głową Kościoła będącą tylko tam.
No ale Benedykt XVI aż tak nie jeździł, aż tak nie pielgrzymował.
No aż tak nie jeździł, ale mimo wszystko jakby czuł się też, takie mam wrażenie, że czuł się też zobowiązany do tego, żeby iść tym tropem, bo to jakby widać było, że przynosi efekty. Tylko no, należałoby się zastanowić, pewnie sobie nie odpowiemy na to pytanie tutaj w studiu, ale należałoby się zastanowić, czy jakby też nie ucierpiało na tym jakby właśnie takie kierowanie Kościołem, nie? Bycie głową tego Kościoła, bo jednak te pielgrzymki dla człowieka w wieku 60, 70, czy potem nawet 80 lat na pewno nie są rzeczą łatwą, nie? Dla młodego człowieka to jest trudne, a tu do tego dochodzi taka praca, no taka no, administracyjna, no po prostu.
Ale chcesz powiedzieć, że coś ucierpiało?
Nie, właśnie sobie, wiecie, właśnie powiedziałem, że sobie pewnie nie odpowiemy na to pytanie, ale czy...
Ale trudno było to połączyć.
Myślę, że na pewno. Myślę, że coś, że kosztem jakby takiego rządzenia wprost, trywialnie mówiąc, kościołem na pewno to miało miejsce, że gdzieś tą papież musiał tą władzę taką, czy te administracyjne sprawy scedować na kogoś innego. No nie wyobrażam sobie, że jeden człowiek mógłby ogarnąć i jedno, i drugie.
No, po to papież ma kurię, nie? I żeby ogarniała mu administrację. A wydaje mi się, że właśnie w Janie Pawle II, a potem w Benedykcie, czy teraz w Franciszku, bardzo fajnie widać te słowa, które mówi Jezus do Piotra. Ty umacniaj braci w wierze, nie? Że wydaje mi się, że to jest pierwsze powołanie papieża, nie? Żeby być kimś, kto rzeczywiście gdziekolwiek się znajdzie, był takim, i zresztą takie są chyba efekty papieskich pielgrzymek, jakiego by nie było to papieża, że tam, gdzie jedzie, to Kościół w tym miejscu jest umocniony, dostaje jakąś nową nadzieję, jakiś nowy powiew. Pewnie, że w tym jest dużo emocji, tak jak już mówiliśmy to już poprzednim razem, ale wydaje mi się, że właśnie o to chodzi przede wszystkim w byciu papieżem, żeby być kimś, kto umacnia wiarę i nadzieję, a kwestia rządzenia jest bardzo ważna, ale jest drugorzędna, nie? I ma do tego właśnie ludzi, nie?
No zgoda, tylko wiesz, nie chciałbym uciekać teraz też w takie teorie spiskowe. Ale czy to nie za sprawą właśnie tego pontyfikatu stało się tak, że mamy dwie głowy Kościoła? To znaczy jedną faktycznie ten papież reprezentant, a drugą jest kuria. I ten jakby to tarcie się pojawiło, kiedy papieżem został Benedykt Ratzinger, kiedy mieliśmy Benedykta XVI, nie? I okazało się, że to nie jest taki jednogłos między kurią a papieżem.
Nie, to jest jasne, że ja mówię trochę idealistycznie, nie? Żeby to było jasne, że to nie jest tak, że papież sobie jeździ, umacnia ludzi w wierze, a tam jest idealne rządzenie, tylko że znaczy w ogóle jakby rządzenie jakiekolwiek, a w Kościele tym bardziej, wydaje mi się, że opiera się na zaufaniu, nie? I na współpracy, nie? Że nie wiem, no to oczywiście jest małe porównanie. Teraz jak jestem proboszczem, to nie wyobrażam sobie, żebym ja ogarniał wszystko. Nie? Znaczy to jest niemożliwe. Nie? I jakby muszą się we mnie wścierać takie postawy jak, nie wiem, zaufanie do moich braci, też walka ze samym sobą, że ja nie jestem pępkiem świata i nie jestem najlepszy we wszystkim. Ktoś to może zrobić lepiej. Nie? I jakby mówienie sobie, co jest dla mnie najważniejsze, nie? Że najważniejsze jest strasznie trywialna sprawa, ale bycie z ludźmi, nie? Dopiero potem cała rzecz inna, nie? Która jest też istotna oczywiście.
Jak waszym zdaniem papież albo gdzie umacniał ludzi w wierze? Na jakim kontynencie, jeżeli można tak sprecyzować, mu najbardziej zależało? Czy to była Europa, czy starał się każdemu porówno dać tego umocnienia w wierze?
Czy, nie wiem, czy każdemu porówno, bo to taka dziwna sprawiedliwość. Wydaje mi się, że bardziej inwestował tam, gdzie widział, że w danym momencie trzeba. Nie? I zapewne każdy kontynent ze swojej perspektywy to inaczej widzi. Nie? My powiemy, że bardzo dowartościował Europę, no bo rzeczywiście ilość tych pielgrzymek, ale też jakby logistycznie jest to wiele łatwiejsze było, no nie? Więc, ale wydaje mi się, że jak się ogarnie tak cały jego pontyfikat i zobaczy tą mapę tych jego podróży, kontaktów, no to widać, że to nie było tak, że wybrał sobie jakieś ulubione miejsce i tam inwestował, no poza może Polską, którą bardzo był sentymentalnie związany, ale myślę, że on też miał w tej ilości pielgrzymek do Polski miał jakiś głębszy zamysł niż tylko właśnie emocje, nie? Że jakby myślę, że bardzo był przeświadczony o tym, że rzeczywiście Polska może być, jeśli chodzi o wiarę i Kościół, tutaj w Europie, no jakimś liderem w wierze, jeśli można tak powiedzieć.
Do tego myślę wrócimy w drugiej części naszej audycji, ale faktycznie tutaj wskazał, wydaje się, tak jak zostało już powiedziane, każda z części świata została dowartościowana, została odwiedzona przez papieża Franciszka w najbardziej odpowiednim momencie. Ameryka Południowa, Afryka.
Tak, i proszę zwrócić uwagę, że wszędzie tam, gdzie się papież pojawiał, stał się, jak Jan Paweł II się pojawiał, stawał się z automatu jakby takim swojskim.
Nie? Ludzie, takim naszym.
Takim naszym, tak. Że kiedy mówił o problemach tych rejonów, to widać było, że one mu leżą na sercu, widać było, że wie, o czym mówi i się naprawdę bardzo z tymi ludźmi bratał.
No, chociażby myślę, przez znajomość języka.
Tak, przez tak faktycznie ogromne umiejętności lingwistyczne papieża. Ale to też chyba faktycznie było tak, że papież miał świadomość tego, jakie to jest ważne. Nie? Że raz, że na pewno mu przychodziło to łatwo, nauka tych języków, czy stosunkowo łatwo, ale też wkładał w to wysiłek, bo widział w tym sens.
Jak waszym zdaniem można patrzeć na kwestię zaangażowania się papieża Jana Pawła II w rozbrojenie zimnej wojny? Można mówić w ogóle o czymś takim, o jakichś mediacjach między Moskwą a Waszyngtonem?
Znaczy, to co my wiemy, to zapewne jest czubek Góry Lodowej i no jakby historycy o tym mówią, no znawcy pontyfikatu też o tym mówią, że papież miał dużą rolę w utrzymaniu pokoju w tamtym czasie w Europie i w ogóle na świecie, to na pewno. Wiemy to przecież też jakby z obecnego pontyfikatu, czy z Benedykta, że no, dyplomacja watykańska zajmuje się takimi rzeczami, które mają doprowadzić do pokoju, czy jakoś tam załagodzić konflikty, które się dzieją, więc no, na pewno papież Jan Paweł II ma duży udział w tym, że świat dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej, że komunizm generalnie upadł, przynajmniej w naszej części świata, więc no, dla mnie to jest bezsporne. Mhm.
Znaczy to tak jak Grzegorz wspomniał, nie, że my się pewnie jakby tej roli, jak ona faktycznie naprawdę była, jakby nie dowiemy, bo to często były takie rozmowy poza kuluarowe, ale no sam chyba Gorbaczow powiedział kiedyś, że rola Jana Pawła II była duża w tym, nie?
Tutaj w trakcie pontyfikatu papieskiego udało się chociażby takie zbliżenie ze starszymi braćmi w wierze, czyli ukłon w stronę judaizmu, ale nie udało się co innego, jak chociażby taki dialog z islamem, czy jeżeli patrząc politycznie, cały czas oczekiwana wizyta w Rosji.
Znaczy, nie wiem, czemu twierdzisz, że z islamem się nie udał dialog?
Myślę, że Benedykt XVI większe ma zasługi w dialogu z islamem.
To jeśli będziemy tak mówić...
Stopniować?
Tak, to tak, nie? Tylko, że wydaje mi się, że jeśli weźmiemy te trzy pontyfikaty ostatnie, to rzeczywiście Jan Paweł II położył dużo fundamentów pod to, co zrobił Benedykt.
Czyli był inicjatorem.
No można tak powiedzieć, nie? Może miał jakąś taką odwagę, może wyczuł moment w dziejach, że to już jest ten czas, że trzeba, nie? Ale wydaje mi się, że właśnie zrobił bardzo dużo, nie? Że te gesty, no bo to jakby w tym, co my widzimy, to są raczej gesty, które zawsze są poprzedzone zapewne jakimiś trudnymi rozmowami, no to widać, że on zrobił naprawdę duży krok i w stronę islamu, i w stronę judaizmu. Właśnie myślę, że wręcz przeciwnie, że te kroki są duże, nie? Że być może one nie były jakoś spektakularne, że no też pytanie, co by to miało być, nie?
No i myślę, że akurat w takim wypadku, jeśli mówimy o dialogu z islamem czy z judaizmem, to też no nie można powiedzieć o jakimś wielkim kroku, bo tak jak Grzegorz wspomniał, no jakby to miało wyglądać, nie? To właśnie chodzi o takie spokojne przecieranie szlaków, otwieranie się ciągle. No, dialog musi trwać, nie? I Jan Paweł II faktycznie zrobił pierwszy krok. Poprzednicy kontynuują.
Ja nie wiem, jeszcze tak osobiście bym powiedział, jeśli chodzi o ten dialog na przykład z islamem, nie? Że jakby te gesty, które nawet ze zdjęć tylko, nie? Patrząc, czy już tam w to, co Jan Paweł II mówił w stronę islamu, na przykład mi osobiście pomagają w takim no, swoim ustosunkowaniu się do tego, co się dzieje choćby dzisiaj, tak, że jednak on bardzo naciskał na dialog, nie, na to, żeby rozmawiać, żeby szukać tego, co łączy, żeby jednak szukać tych wspólnych korzeni w wierze i mi osobiście to bardzo pomaga, tak, że to mi wyznacza jakąś drogę, nie ujednolicenia, tak, i powiedzenia, że wszystko jest takie samo, ale no właśnie pokazywanie, w jaki sposób się poruszać w tym dzisiejszym świecie, w którym no islam ma dużą rolę, tak, do odegrania i odgrywa dużą rolę, no to my też musimy sobie znaleźć jakieś miejsce, jakoś myśleć i wydaje mi się, że to, co zrobił Jan Paweł II, dla mnie osobiście jest czymś, co mi bardzo pomaga w myśleniu.
Można by zaryzykować, że gdyby nie te kroki pierwsze Jana Pawła II, później byłoby dużo trudniej przełamać te pierwsze lody.
Znaczy to już jest gdybanie, nie? Ale takie mam też intuicje, nie?
Tutaj postawmy kropkę w pierwszej części naszego spotkania. Zaraz przerwa muzyczna, a po niej zastanowimy się, jak święty Jan Paweł II wpłynął na nasz kraj.